Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Może nas zaskakiwać postawa siedmiu braci i ich matki, opisana w pierwszym dzisiejszym czytaniu z Księgi Machabejskiej, że tak się upierali przy swoim i zmuszani przez króla Antiocha do jedzenia wieprzowiny odmówili. Mamy tylko fragment tego męczeństwa. Nie wszyscy bracia są opisani. Najbardziej wstrząsający i wzruszający jest opis męczeństwa najmłodszego z braci, który umiera po sześciu poprzednich, i matka go prosi: nie przynieś mi wstydu. Bo przecież mógł zjeść kawałek mięsa albo symulować, że je, i ocaliłby życie. Ale był wierny prawu Bożemu. Może nas to, jak powiedziałem, zaskakiwać, dlatego że przychodzi jakieś 100 czy 200 lat później Chrystus i mówi: wszystkie produkty czyste. Nie ma zwierząt nieczystych, nie ma mięsa jakiegoś nieczystego. I to wszystko wydaje się być bez sensu. A tym bardziej nas to zaskakuje, że my dzisiaj w związku z prawem, które nam zabrania jeść wieprzowinę, tak, przez nas wyhodowaną, tym bardziej tego nie rozumiemy. Oni się bronili przed jedzeniem. My byśmy zjedli, a nie możemy. Ileż to się muszą nakombinować rolnicy, hodowcy współcześni, żeby zjeść swoje. Więc nie potrafimy tego zrozumieć, ale dwie prawdy stąd płyną. Bardzo istotne prawdy. Po pierwsze, prawda o tej wierności. Wierności przykazaniu Bożemu. Wierności samemu Panu Bogu. Oni to robią ze względu na to, po pierwsze. A my dzisiaj tak łatwo się rozgrzeszamy, albo tak sobie lekceważymy chociażby przepisy postne, nie widząc w nich sensu. Owszem, być może one powinny być zreformowane, bo pochodzą dla Polski z 1963 bodajże roku. I dzisiaj nie są już aktualne, bo dzisiaj można sobie ucztę zrobić, nie łamiąc postu. I odwrotnie, można najeść się jakiejś habaniny i złamać post. Ale wielu naszych braci i sióstr zupełnie już nie widzi sensu w odmawianiu sobie czegokolwiek. A jest to ważne, bo przez ćwiczenie, poprzez opanowanie ciała opanowuje też ducha. Wypracowuję sobie procedurę na wypadek silnej pokusy do grzechu. Nigdy nie odmawiałem sobie niczego, to i w takiej sytuacji sobie nie odmówię. Jak szybko się rozgrzeszamy. Ale można ten temat też kontynuować dalej. Ile jest w nas wierności Chrystusowi w takich sytuacjach codziennych? U fryzjera, w sklepie, w jakiejś innej instytucji publicznej. Jak zaczyna się rozmowa o sprawach wiary, o kościele katolickim, o hierarchach, o w ogóle o duchowieństwie. Kim ja jestem? Do kogo się przyznaję? Czy jestem wierny temu, kim jestem rzeczywiście i co wynika z tego, że zostałem ochrzczony, a może i bywam w kościele, albo nawet jestem co niedzielę? Czy jestem wierny temu, kim jestem, właśnie w sytuacji, kiedy jest atak na Kościół, kiedy jest opowiadanie różnych bzdur, farmazonów? Jak się zachowuję? Czy nie wstydzę się Jezusa? To jest pierwsza lekcja z tego czytania płynąca. A druga to jest motyw, dla którego oni tak bardzo się bronią przed tą feralną wieprzowiną. Oni potrafią oddać życie za niezjedzenie kawałka mięsa, ponieważ wierzą w zmartwychwstanie. Wierzą, że to życie doczesne mogą stracić, ale Pan Bóg im przywróci życie wieczne. To jest dość młoda księga, dlatego że takie przekonanie nie istniało od początku w Izraelu. Ich wyobrażenia o życiu wiecznym, życiu pozagrobowym, to wyobrażenia dotyczące krainy umarłych, zwanej Szeolem, do której wszyscy po śmierci wędrują i oczekują Mesjasza. I tam, gdzie my w naszym katolickim kredo mówimy, że Chrystus zstąpił do piekieł, to chodzi właśnie o ten Szeol w rozumieniu żydowskim. Kraina umarłych, do której Chrystus zmartwychwstały zawitał, żeby ogłosić zwycięstwo nad śmiercią i ich stamtąd wyprowadzić. Oczywiście tych, którzy za życia i przez swoje życie na to zasłużyli. Na innym miejscu Chrystus mówi, że jest zmartwychwstanie do życia i jest zmartwychwstanie do potępienia, czyli też piekło. Możemy też wspomnieć tutaj sytuację, czy dialog Jezusa z siostrą Łazarza, którego Chrystus wskrzesił. Wskrzesił to, przywrócił do poprzedniego życia, a tu jest mowa o czymś więcej. I już nie tylko w jakichś teologicznych dywagacjach, ale w wierze tej prostej kobiety jest myśl o zmartwychwstaniu, jest świadomość zmartwychwstania. Tak, Panie, wierzę, że będzie zmartwychwstanie. A on mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. I ta kwestia zmartwychwstania, życia wiecznego, tego, że Bóg jest przede wszystkim wieczny, że jest żyjący, że daje życie i że od Niego wszystko zależy, jest też tematem dzisiejszej Ewangelii. Gdzieś ostatnio natrafiłem na taki film, który w bardzo zgrabny i krótki sposób, bazując na pewnych faktach naukowych, udowadnia to, że to nie jest przypadek, że my istniejemy. Dzisiaj, bracia i siostry, nauka wcale nie idzie na przekór temu, co się głosi w Kościele i co jest zawarte w Księdze Objawienia. Wręcz przeciwnie. Ci, którym to nie pasuje, którzy widzą pewne niezgodności, oparli się na osiągnięciach nauki, ale z okresu oświecenia i powtarzają banieluki, które się już zdezaktualizowały. Dzisiaj nauka nam pomaga, ale potrzeba wiary, żeby to, co nawet nauka wypracuje, nazwać nie przypadkiem, ale działaniem Bożym, opatrznością Bożą. Ale cóż to jest dzisiaj w Ewangelii? Dzisiaj jest rozważany pewien przypadek, który wydaje się na pierwszy rzut oka nierealny, ale może jednak tak. Bo oto w tym pierwszym czytaniu mieliśmy historię, że było 7 braci i 7 zginęło. W Księdze Tobiasza jest też opisana historia dokładnie taka, jaką dzisiaj konstruują saduceusze. Ale oni ją konstruują właśnie po to, żeby Chrystusa pochwycić w słowie, żeby zrobić na niego zasadzkę, intelektualną pułapkę, żeby go ośmieszyć, ponieważ oni w zmartwychwstanie nie wierzą. Któż to byli ci saduceusze? To było takie stronnictwo żydowskie, elita, arystokracja ówczesna, związani z kultem świątynnym, związani z pokoleniem Lewiego, czyli z tymi kapłanami, ale starotestamentalnymi, nie mylić ze współczesnymi kapłanami, którzy mają udział przez sakrament święceń w kapłaństwie jedynego wiecznego kapłana Jezusa Chrystusa. Taka elita intelektualno-duchowa, religijna, mająca dużo do powiedzenia, ale mająca też dużo za uszami. Oni się opierali tylko na pięcioksięgu Mojżesza, nie słuchali i nie czytali proroków, bo prorocy to byli ci, którzy takim jak oni mówili prawdę w oczy, więc po co to się w ogóle nad tym zastanawiać, lepiej to wyciąć. I w związku z tym też na pewno nie znali Księgi Machabejskiej, bo ona nie znajduje się nawet w kanonie Biblii Hebrajskiej. Stąd też nie mogli znać tej historii o braciach, synach jednej matki, którzy tak bohatersko ze względu na wiarę w zmartwychwstanie się zachowali. I przedstawiają Chrystusowi taki pomysł i pytają, co on na to. Ten pomysł też powołują się na Mojżesza, rzeczywiście był realizowany i do dzisiaj wśród ludów semickich jest obecny. Chodzi o tak zwane prawo lewiratu. Lewir to jest brat. Nie tylko brat z krwi, ale w ogóle brat w wierze. I to prawo nakazywało wzbudzić potomstwo swojemu zmarłemu bratu, gdyby taka sytuacja zaistniała. To może też się wiązać z takim swego rodzaju też pomysłem na zmartwychwstanie, czy na życie wieczne. Nie w tym rozumieniu naszym, które nam objawia Chrystus, ale w takim, że kontynuacją mojego życia może być życie moich potomków. Że moje geny mogą być, cechy jakieś mogą być w moich potomkach. To jest taki świecki też dzisiaj chyba pomysł na życie wieczne. Drugi to jest napisać książkę. Po co? Po to, żeby moje myśli dzisiejsze przetrwały, bo przetrwa to dłużej niż jakiekolwiek zdjęcia czy jakieś teksty zapisane w komputerze, bo to jedna sekunda i tego nie ma. Ale to jest świecki pomysł na zmartwychwstanie. Dzisiaj, tutaj, teraz Chrystus nam mówi o czymś zupełnie innym i do czegoś zupełnie innego zaprasza. Ale jest to kwestia bardzo trudna, dlatego że nasze myślenie jest skażone już nowymi ideami. Myślenie saduceuszów było na przykład skażone sposobem myślenia greckim, helleńskim. Oni się zafascynowali tym wszystkim, co my znamy z mitów greckich czy rzymskich, o jakiejś krainie Hadesu, jakiejś rzece Styks i tak dalej, że trzeba pieniążek, zmarłemu do buzi, takie tam różne rzeczy. Więc oni nie rozumieją i nie przyjmują tego. My dzisiaj natomiast jesteśmy gdzieś bombardowani w taki sposób ukryty pewnymi pomysłami daleko wschodnimi. Byliśmy ostatnio z młodzieżą na jakimś filmie, no taki bardzo w ogóle ciepły film o miłości tak naprawdę. Był sobie Pies 2. W kinie żeśmy tutaj z liceum, z młodzieżą byli. No wszystko super. Właściwie to główne przesłanie o miłości zrobiło robotę, ale koncepcja oparta na idei reinkarnacji, tu w tym przypadku akurat zwierzęcia, które przychodzi, by się opiekować najpierw swoim właścicielem, później jego wnuczką, w różnych wcieleniach, ale trzeba pamiętać, że reinkarnacja jest sprzeczna z zmartwychwstaniem i że zakłada pogardę ostatecznie dla ciała. Bo chodzi o to, żeby się wcielać, to dotyczy też ludzi, w kolejne wcielenia, aż do pełnego wyzwolenia. I w związku z tym ciało to tylko więzienie dla duszy i istnienie czy wiara w duszę nieśmiertelną to tak, ale że ciało ma zmartwychwstać, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Kiedy Paweł głosił to Grekom, to wtedy było takie oburzenie, powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Oni nie mogli tego znieść. On wyszedł od tego, że czczą posąg Boga nieznanego, to ja wam ogłoszę, kto jest tym Bogiem nieznanym, bo wy czcicie, a nie znacie. I zaczął głosić im kerygmat, mówić im o Bogu, ale kiedy przeszedł do zmartwychwstania, w które uwierzył, bo spotkał zmartwychwstałego i na którym to zmartwychwstaniu była oparta i jest oparta cała nasza wiara, bo na innym miejscu Paweł powie tak, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Znaczy siostry, właśnie w oparciu o tę prawdę, więcej o spotkanie ze zmartwychwstałym, apostołowie i wszyscy późniejsi męczennicy szli na śmierć, będąc wiernymi tej prawdzie. Bo czy ktoś umarłby za kłamstwo, jeśli to byłaby tylko wymyślona przez ludzi idea, czy ludzie ci szliby na śmierć? Nie. Oni właściwie dopiero wtedy odżyli. Ich wiara umocniona później doświadczeniem pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, ale oparta na zmartwychwstaniu, na spotkaniu z Chrystusem, który przyszedł do nich żywy i prawdziwy. Bóg, który jest Duchem, wcielił się. Zwiastowanie, Boże Narodzenie i tak dalej. Ale umarł, cierpiąc za nas, lecz zmartwychwstał i powrócił. Teologia sobie radzi z tą tajemnicą, która jest dla nas niezrozumiała. Mówi o ciele uwielbionym, mówi o ciele przemienionym. I dotyczy to Chrystusa, który jako pierwszy i na razie jedyny zmartwychwstał, ale mówi też o zmartwychwstaniu i my w to wierzymy, wyznając to też w kredo mszalnym i w składzie apostolskim, że wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Przyszedł w ciele, mimo drzwi zamkniętych, przenikał materię, ale prosił o jedzenie. Macie tu coś do jedzenia? Dzieci? Więc Chrystus zwyciężył śmierć i powrócił w ciele. Nie ma tu żadnej pogardy dla ciała. Nawet wtedy, kiedy się wciela i także wtedy, kiedy zmartwychwstaje. Więcej dowartościowuje nasze ciało, nasze życie, naszą osobowość, nasze istnienie integralnie pojęte, zarówno duchowe, psychiczne i fizyczne. Bo tak należy pojmować istnienie człowieka. A my nie wierzymy w to, no bo takie filmy, ale też i jakieś takie potoczne gadanie. Ileż tego? W przeszłym życiu że coś tam, jakieś przekleństwo, które mnie spotyka w tym życiu, to jest spowodowane tym, że w tamtym życiu. Ile tego takiego gadania jest? Albo że się w następnej jakimś wcieleniu odkuje. Skąd to przyszło? To jest zupełnie sprzeczne z tym, czego Kościół uczy i co nam Biblia objawia. I statystyki też pokazują, jak trudno jest nam uwierzyć w zmartwychwstanie. I owszem, to jest temat trudny dla Greków, nie do wytrzymania. Wyrzucili Pawła, nie chcieli go słuchać. Ale gdyby przyjąć, że to jest kłamstwo, gdyby zrezygnować z tej centralnej i najważniejszej prawdy naszej wiary, to nie ma sensu, proszę Państwa. Ja to często w Wielkanoc powtarzam. Nie ma sensu. Nie ma sensu nasza wiara, moje ględzenie tutaj, głoszenie tego kazania. Niepotrzebnie, żeście przyszli na niedzielną mszę świętą. W ogóle nasze życie nie ma sensu. Nasz wysiłek, nasze poświęcenie, nasz trud, nasza miłość do najbliższych. To nie ma sensu. Bo jeśli jest tylko to życie, to co z tego, że ja się będę wysilał? To po co ja mam zarabiać na niebo? Po co Chrystus mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele? Po co przypominanie, że my jesteśmy obywatelami nieba, że nasza ojczyzna jest w niebie? I że więcej niż tylko bytowanie jakieś duchowe, jest nam obiecane ciała zmartwychwstanie. W tym spotkaniu ze świadkami Jehowy, o którym wspominałem bodajże w tygodniu, też pojawiła się ta kwestia i człowiek, który ze mną dyskutował, zadał mi takie pytanie, twierdząc, że istnieje tylko jakiś rodzaj zmartwychwstania duchowego i powoływał się na teksty, chociażby ze Starego Testamentu, gdzie jest mowa o zniszczeniu Sodomy, jak tam wcześniej przychodzą aniołowie, czy sam Bóg. W Piśmie Świętym, gdzie przychodzi anioł, to przychodzi sam Bóg. Do Maryi przychodzi anioł Gabriel, ale to następuje zwiastowanie, ale i wcielenie przez Ducha Świętego. Więc tam, gdzie przychodzi anioł, przychodzi Bóg, ale oni przychodzą w postaci cielesnej. I on na podstawie tego wywnioskował, że istnieje, ale zmartwychwstanie jakieś duchowe, że istnieje jakieś ciało, nie wiem jakie, astralne, pozorowane, jakiś hologram, jakieś nie wiadomo co. Po to wszystko się to głosi, ale niestety jest takie głoszenie już i dzisiaj w Kościele i to na wysokich szczeblach, żeby zanegować ciała zmartwychwstanie. Ja wiem, że to trudne, jeszcze raz to podkreślę, dla mnie jest to trudne sobie to wyobrazić i rzeczywiście, kiedy się przedstawi taki kazus, jak tutaj Saduceusze, to nam się coś zaczyna wykolejać. Chociaż akurat w tym przypadku nie, bo Chrystus tłumaczy, że instytucja małżeństwa, bo oni na tym chcieli Chrystusa zagiąć, jest tu i teraz, na ziemi, tam jej nie będzie. I to jest łatwo zrozumieć, no bo w jakiejś rzeczywistości niebieskiej, tam jest sama miłość, bo Bóg jest miłością i instytucja małżeństwa jest niepotrzebna, bo tam wszyscy nawzajem się będą kochać, ale w sposób czysty, więc nie będzie zazdrości, nie będzie potrzeby tej wyłączności. Tutaj na ziemi małżeństwo jest czymś najwspanialszym. Kiedy przychodzą do Jezusa i pytają o te kwestie, on mówi, nie zawsze tak było. Zamysł Boży był inny. Opuści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem, a propos zmartwychwstanie ciała, jednym ciałem do tego stopnia, taka bliskość. Za czasów Chrystusa istnieją rozwody i Chrystus mówi, Mojżesz wam pozwolił ze względu na zatwardziałość waszych serc. Dzisiaj ta zatwardziałość też jest, że nie potrafimy sobie wybaczyć i że idziemy do sądu. Na ziemi to jest najlepsze, co może być. To jest podstawa budowy całego naszego społeczeństwa. To podstawowa komórka społeczna, rodzina oparta na sakramentalnym małżeństwie. To jest dobre, to jest potrzebne, to jest najwspanialsze. Ale tutaj na ziemi. Natomiast tam będzie zupełnie inny sposób relacji. Natomiast można sprawę jeszcze bardziej skomplikować niż Saduceusze. No dobrze, to tam w niebie, ale jeśli zmartwychwstaniemy w ciele, no to co dalej? Tylko taka miłość? Jak mamy ciało, a my dzisiaj ciało... A no właśnie. My dzisiaj nie potrafimy przez to przeskoczyć, bo mamy ciało obciążone pragnieniami. Dlaczego my nie pościmy? Bo jest głód, bo jest pragnienie. Dlaczego ludzie mają problemy ze sprawami natury seksualnej? Bo jest pożądanie, nie mogą się z tego wyzwolić. I to nic, że my mamy rozum. Ktoś czasami potrafi się wyzwolić z tego, wyspowiada się, trwa w czystości, ale później znowu popęd zwycięża. Bo to wszystko jest skutek grzechu. A grzech to śmierć. Karą za grzech jest śmierć, mówi Pismo Święte. I dlatego nie potrafimy sobie wyobrazić, że może istnieć taki świat wolny od tego wszystkiego, co w cielesności jest jakimś trudem, obciążeniem, skażeniem. Można jeszcze bardziej sprawę komplikować. A co z tymi, którzy, nie wiem, stracili nogę, bo im amputowano na przykład z powodu cukrzycy? Albo co z tymi, których skremowano? Jeśli Pan Bóg stwarza świat z niczego, to trzeba pamiętać, mamy do czynienia z Bogiem, dla którego nie ma granic, nie ma barier. On powołał nas do istnienia z niczego. Jak wielką tajemnicą jest ludzkie życie, od poczęcia, od takiego małego nic. I powstaje człowiek w swoim okazałym, pięknym ciele, które jest piękne zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Ze swoim umysłem, z możliwością decydowania, rozumowania, autorefleksji, poprawienia tego, co źle zrobił. To jest genialne. A dla Boga to nie jest niemożliwe, żeby nas z prochu na nowo wskrzesił. Z tego skremowanego nawet ciała. Więc chodzi o to, żeby wyzwolić się też z takich kategorii czysto ludzkich, a może wyzwolić się właśnie z tego, z tej niewiary ze względu na to, że tak jesteśmy materialni, cieleśni, przyziemni, że tak bardzo kochamy ten świat, że wszystko to, co na nim jest, nas tak bardzo determinuje, że nie potrafimy się wznieść ponad to i łatwiej już nam przyjąć jakieś bzdury o reinkarnacji i o wcieleniu się w świnie, w psa i w Bóg wie co jeszcze, a nie przyjąć tej prawdy, która dopiero nadaje sens. Sens wszystkiemu i modlitwie i wierze i naszemu życiu. Także dzisiaj odmawiając credo za moment z wiarą, z takim przekonaniem, bo to można wzbudzić też siłą swojego umysłu i swojej woli, że ja chcę wierzyć Panie, nawet jeśli to jest trudne i nie umiem i nie potrafię, ale nie chcę opowiadać bzdur, lecz chcę uwierzyć, bo to jest sensowne, bo to nadaje sens mojemu życiu. Zwłaszcza prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa, powrocie do ciała, ale też i obietnica dana nam, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.